Witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry, dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska i Anna Rębas.
Dzień dobry, witam.
Ciągle chciałam powiedzieć dobry wieczór, pani doktor. Co to za objaw?
Nie wiem, zapraszam na wizytę. Zastanowimy się wspólnie.
Od jakiegoś czasu chodzi za mną właśnie w piękne, słoneczne popołudnie powitanie dobry wieczór. I pomyślałam sobie, że zamiast o oczach i o seniorach za kółkiem i o przypadłościach z tym związanym, porozmawiamy właśnie o tym moim pytaniu. Ale do rzeczy.
Proszę Państwa, przypomniała taka jedna rzecz, którą ja opowiadam od paru lat jako dowcip na różnych spotkaniach, ponieważ kiedyś tam, w którejś tam godzinie pracy, jak już byłam naprawdę zmęczona, przyłożyłam stetoskop do serca pacjenta i powiedziałam: Wiewiórkowska, słucham. Tak jakbym odbierała telefon.
No, tak
też można.
Dokładnie tak. Ciekawa byłam reakcji pacjenta, bo mógł na przykład nawiązać rozmowę.
Powiedział: słucham. No, oczywiście, że nawiązaliśmy rozmowę, ale
nie mogłoby wam się rozmawiać. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie i cieszę się, że pani doktor jest już dzisiaj w studio, bo przed tygodniem byliśmy na oddziale rehabilitacyjnym. Wszystko dobrze?
Dobrze.
Z pacjentami?
Dobrze.
Rehabilitacja trwa?
Trwa.
Dostaliśmy dużo informacji od Państwa z zapytaniami. Do tego tematu będziemy wracać. Gdzie się rehabilitować, jak się rehabilitować, kto wypisuje skierowanie, jakie przeciwwskazania są do rehabilitacji. Państwo po tym programie pisaliście do nas też maile, pytania. Wrócimy do tego oczywiście, może po długim weekendzie już. A dzisiaj oczy. Oczy, pani doktor, wzrok, seniorzy, tak. Przyszło mi na myśl, że może to dobrze wrócić do tego tematu, ponieważ każdemu z nas, no nie oszukujmy się, proszę Państwa, i seniorów na razie przepraszać za to, co powiem, nie będę, ale sugerujemy czasami, że z powodu wieku to ten kierowca, który jedzie gdzieś przed nami lub za nami, jeśli my jeszcze nie łapiemy się w ten wiek właśnie, gorzej jedzie niż my, powoduje wypadek albo zaraz go spowoduje. Refleks i zdrowie ma już nie takie i my to wiemy najlepiej, bo jesteśmy 10 lat młodsi i już możemy sobie na takie opinie, jeszcze możemy sobie pozwolić.
Jeszcze możemy sobie pozwolić,
właśnie.
Tak.
I czy to nie jest, albo czy to jest prawdziwy lub krzywdzący stereotyp? Ten temat wywołuje dlatego, że niebawem już odpowiedź na to pytanie no, w jakiś sposób będzie miała zasadnicze znaczenie, bo wszystko wskazuje na to, że w Polsce zostanie wprowadzony obowiązek badań lekarskich dla kierowców seniorów. Za takim pomysłem opowiada się ministerstwo, Unia Europejska, a dodam tylko, nie wiem, czy Państwo wiecie, że obecnie 8 milionów osób w Polsce posiadających prawo jazdy kategorii B liczy sobie ponad 50 lat i więcej. Więc temat chyba jest ważny. Czy można wskazać
precyzyjnie?
Ja bym
chyba nie przesadzała z badaniami dla 50-latków. Tak, to jest pierwsza rzecz, że jeżeli mamy mówić o badaniach dla seniorów, to pamiętajmy, że to jest te magiczne 65+, ale też musimy się zastanowić, czy to każdy senior, który ma 65 lat, będzie wymagał badań. Bo tak jak już to podkreślamy zawsze i zawsze to będę podkreślać, mamy grupę, która jest bardzo sprawna, bardzo zdrowa, niewymagająca dolegliwości. Natomiast też jest grupa osób młodszych, która przed 50 będzie być może wymagała częstszych badań ze względu na różne deficyty zdrowotne i o tym trzeba pamiętać, bo to nie jest tak, że to tylko wiek nas dyskryminuje i tylko oczy, ale tak jak już pani powiedziała, refleks to jest bardzo ważna rzecz, ale pamiętajmy też o zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa, o tym, że może być gorsza pamięć, gorszy słuch i to, co jest istotne, to leki, które przyjmujemy. Choroby przewlekłe, które mamy i leki, które przyjmujemy. Bo proszę zobaczyć, czy to tylko starość nas dyskryminuje w byciu kierowcą? No nie, to tak, do tego tak podejść nie można, aczkolwiek jest, wiek na pewno jest taką barierą, która sprawia, że my się takiego kierowcy starszego boimy, chociaż on może być czasami nawet bezpieczniejszy niż ten młody, gniewny na drodze.
Bo tak naprawdę te zmiany biologiczne, zmiany mentalne, które zachodzą w 65-latkach i plus, załóżmy.
Plus.
Tak. Wraz z wiekiem mają wpływ na kierowanie na przykład pojazdami.
Mają, na pewno
zasadniczy.
Mają. Tak.
To nie jest tak, że mamy 40 lat prawo jazdy, mamy dobry samochód, jeździmy od, nie wiem, od 18-20 lat, właściwie nie odnawialiśmy tego prawa jazdy, nie zmienialiśmy niczego w naszym postrzeganiu, na przykład ulic od choćby, które się zmieniły, rozwiązań pewnych infrastrukturalnych, prawa na przykład drogowego.
Rutyna nas może też zgubić.
Na przykład.
O tym też trzeba pamiętać.
I powolutku się starzejemy. Tak. I w tym momencie się zaczynają schody. Czyli widzi pani jakie potrzeby odbywania takich badań dodatkowych na przykład.
Tak, tak.
Jeśli chodzi
I,
na przykład, począwszy od wzroku.
Tak, wzroku, słuchu. Mhm. Czy pacjent jest z zawrotami głowy? Jakie ma choroby przewlekłe? Pamiętajmy o cukrzycy. Zawsze może dojść do niedocukrzenia. O tym trzeba pamiętać. Czy pacjent nie ma chorób kardiologicznych? Pod jakim kątem? Choroby kardiologiczne i neurologiczne pod kątem nagłego omdlenia, utraty przytomności. To są też pacjenci, którzy mogą spowodować wypadek. Jest gro osób, która nie wie o tym, że jest chora i jeździ. I dopiero potem, jak coś się dzieje, przecież też wiemy, że takie wypadki są, że pacjent zasłabnie nagle za kierownicą. Jest to pierwsze zasłabnięcie w życiu, które potem jest diagnozowane i okazuje się, że powodem zasłabnięcia była bądź choroba neurologiczna, bądź kardiologiczna.
Zawsze się zastanawiam, jak słyszę, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas.
Właśnie
jezdni.
I teraz pytanie, czy po prostu zasnął, bo był zmęczony, czy zasnął, bo bierze leki, czy to był krótki epizod zasłabnięcia, utraty przytomności, krótki napad padaczkowy. Tego nie wiemy. To jest potem tak naprawdę wymaga pełnej diagnostyki.
Te wydaje oczy się, to tak że, naprawdę, te że, oczy były tylko takim
wyjściem,
wywoławczym.
Tak, tak.
Bo tak zastanawiałam się, od czego zacząć. No nie będziemy, mówiąc krótko, udawać, że oczy są najważniejsze w tym momencie.
Ale są bardzo ważne. Mhm. One są ważne. Dobrze dobrane okulary, dobrze dobrane szkła. I wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to jest świadomość własnego deficytu i własnej niesprawności, bo to też sprawi potem, że ten senior za kółkiem jest bezpieczniejszy albo sam rezygnuje. Ja wyczytałam dzisiaj taką ciekawostkę, że w Japonii u seniorów, którzy dobrowolnie zdają jakby prawo jazdy, czyli sami dochodzą do wniosku, że już nie są w stanie dobrze prowadzić samochodu, to ta grupa seniorów po pierwsze ma, tak brzydko to brzmi, ale dożywocie bezpłatną komunikację miejską i mają zniżki i rabaty w restauracjach. To jest fajny pomysł, tylko no Japonia jest trochę innym krajem też, ale no,
taka
no,
zachęta.
Ale jest to zachęta, jest to zachęta. Tak jak widzę pacjentów w gabinecie, którzy są wieloletnimi kierowcami, to jest bardzo trudna decyzja oddać kluczyki i oddać prawo jazdy i dokumenty samochodu, bo też musimy o tym powiedzieć, że pacjenci, którzy wiele lat jeżdżą, to boją się zależności od innych. I proszę, ja podaję prosty przykład. Wyobraźmy sobie my dwie, że nagle jesteśmy pozbawione samochodu. Mhm. Tak? Kiedy to tak naprawdę decyduje o tym, w jakim tempie pracujemy, gdzie się przemieszczamy, jaką mamy swobodę, jesteśmy niezależne od innych, możemy się po prostu przemieścić, gdzie chcemy, jak chcemy, możemy jechać do pracy, która jest za Gdańskiem i wychodzimy z pracy w Gdańsku, za chwileczkę jesteśmy w pracy poza Gdańskiem. I tego samego boi się senior, dojazdu na rehabilitację.
Tylko, że oni już nie pracują.
Nie szkodzi. Ale są zależni w tym momencie od innych. Do tej pory sam dojeżdżał na badania, do przychodni, stawał pod przychodnią, nie musiał iść 500 metrów od przystanku na przykład, które dla osoby zdrowej 500 metrów to jest tyle co nic, a dla osoby chorej, która ma problem z poruszaniem się, te 500 metrów może być barierą nie do przejścia.
A poza tym też wchodzą takie w grę mniej racjonalne kwestie pod tytułem mógł pojechać gdzie chciał. Od choćby, prawda?
Niezależność.
Rodzaj wolności.
Niezależność. Dokładnie tak.
Pojeżdżę
sobie
trochę,
się
prawda?
Lato, w zasadzie
tak
już, jest. Czyli działka i dojazdy na działeczki. Seniorzy uwielbiają pracę na działce, bo to daje im też pewną wolność i swobodę. I to jest bezdyskusyjne i trzeba im na to pozwalać, ale ma to być bezpieczne. I być może te badania, znaczy ja uważam, że te badania to jest bardzo dobry pomysł.
Mhm. Tutaj państwo piszecie, dziękuję bardzo za SMS-y i zachęcam do pisania 603-06-06-06, jeśli macie jakieś spostrzeżenia na ten temat. Witam, mama skończy w tym roku 87 lat, w zeszłym roku musiała złomować auto, koniecznie chce jeździć, czyli chce mieć auto. Jestem przeciwna temu, co pani sądzi, pani doktor. I jeszcze od pana Andrzeja. Drogie panie, samochody starsze niż 5 lat mają obowiązkowe badanie techniczne co 12 miesięcy. Kierowcy również powinni być badani.
Tak, ja się z tym zgadzam. Odnośnie pierwszego SMS-a. 87 lat to jest taki prawdziwy senior. I tutaj bezpieczeństwo, naprawdę chyba ponad wszystko, bo 87-letnia pacjentka może być niebezpieczna dla siebie i niebezpieczna dla innych. O tym musimy pamiętać. Mhm. Ona po prostu może sobie zrobić krzywdę.
Jasne. Czy w takim razie te zmiany biologiczne i mentalne postępujące wraz z wiekiem lekarz pierwszego kontaktu powinien wyłapać i powinien takiemu swojemu pacjentowi lub jego rodzinie zwrócić uwagę, albo zwyczajnie zapytać, przepraszam pana, panią, czy jeździ pani samochodem, bo może to jest jakby on zakłada, że już senior nie ma tego problemu, a wielu z pacjentów, którzy wychodzą od niego z gabinetu, wsiadają w swoje bryczki.
A jak się senior nie przyzna?
A jak się nie przyzna?
A jak się nie przyzna, bo się boi, że straci prawo jazdy?
Aha.
A jak przyjdzie bez rodziny i dopiero potem, po jakimś czasie dowiemy się od rodziny, że on jednak jeździ samochodem?
Jasna sprawa.
Też patrzymy na
to
zdrowie...
To piszcie, seniorzy, którzy się nie przyznacie.
Ale ja sama w ten sposób wiele razy, że tak się wyrażę, zostałam nabita w butelkę przez seniora, który twierdził, że nie jeździ, a potem przychodziła córka czy syn pacjenta i mówił, pani doktor, Boże, jak to zrobić, żeby jednak te kluczyki tacie zabrać, bo jest problem.
Czyli to ten
ojciec mojej koleżanki, mojej przyjaciółki wieloletniej, też mieliśmy duży problem z 80-letnim panem, ponieważ wyrywał się do samochodu, żeby jeździć po wnuki do szkoły. Znaną trasą, kilka ulic, kilka przecznic, ale jak parę razy zaliczył krawężnik, dopiero sam doszedł do wniosku, że musi to auto odstawić.
Wracamy po przerwie do bardzo ciekawego tematu. Witamy ponownie po przerwie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra, internista w studio.
Dzień dobry.
I Anna Rębas, audycja Starszaki trwa. A dziś audycja o seniorach za kierownicą, bo senior, jak powiedzieliśmy przed chwilą, to człowiek, który przejechał wiele tysięcy kilometrów w różnych warunkach, dobrze sobie radzi z różnymi drogowymi wyzwaniami, jest bardziej odpowiedzialny, zapomina o brawurze, gdyż uznaje, iż na drodze nie musi nic nikomu udowadniać. Jest to na ogół kierowca, który pogarszającą się sprawność rekompensuje doświadczeniem. Tak powiedziałyśmy, pani doktor?
Tak, dokładnie.
Czyli zrekapitulowałam coś, czego nie powiedziałeś.
Tak.
Ale
seniorzy rzadziej jeżdżą po alkoholu, jeżdżą wolniej, jeżdżą głównie w mieście, rzadziej robią wypady długie i dalekie trasy, a jeżeli dalekie trasy, to zazwyczaj z rozsądnymi przerwami albo z noclegami, natomiast powodują więcej wypadków w mieście, na skrzyżowaniach, w sytuacjach, które wymagają takiej złożoności uwagi, bo to jest coś, co z wiekiem nam wszystkim jest odbierane i po prostu... Tak jest, taka jest nasza fizjologia.
Tą drugą część audycji zaczęłam celowo od takiego pozytywnego obrazu seniora z tym doświadczeniem, bo boję się reakcji państwa, że będziecie państwo jakby pisać albo odbierać tą naszą audycję jako coś, co ma świadczyć źle o osobach kierujących samochodami.
Nie, to wtedy byśmy tak sobie trochę strzeliły w kolano.
No właśnie.
Bo powiedziałyśmy też o tym, że jesteśmy... Ja jestem zależna od samochodu bardzo. I to zawsze podkreślam. I tak sobie dzisiaj myślę, że przyjdzie ten moment, kiedy trzeba będzie samochód odstawić i że to będzie trudny moment.
Czyli kierowca senior tak, ale badamy
się. W ogóle kierowca. Kierowca powinien się badać. Pewnie nie każdy, bo w Polsce są w tej chwili prawa jazdy bezterminowe. Ale kierowca senior powinien być badany z różnych względów.
I pani jako lekarz takie skierowania wypisuje?
Nie.
Właśnie? Bo nie. Co? Dlaczego?
Dlatego, że powiem szczerze, że my rzadko, stosunkowo rzadko poruszany jest temat prawa jazdy i jeżdżenia samochodem w gabinecie. On jest poruszany. To nie jest tak, że tego tematu nie ma. Ale to nie jest temat, który jest na każdej wizycie geriatrycznej. Absolutnie nie. Ja myślę, że to jest w ogóle rzadki temat, ponieważ, tak jak już mówiłam, seniorzy boją się, że być może lekarz spostrzeże jakieś deficyty zdrowotne, które będą dyskwalifikowały go jako kierowcę.
I pani może jako geriatra na przykład zdyskwalifikować?
Każdy lekarz.
Tak?
Każdy lekarz. To znaczy, ja nie mogę zabrać prawa jazdy pacjentowi, żeby sprawa była jasna. I żaden lekarz nie ma prawa zabrać prawa jazdy. My możemy, ja nawet dzisiaj specjalnie dzwoniłam do Urzędu Miejskiego, zgłosić problem jako lekarze, jeżeli mamy takie podejrzenie, że ten pacjent, bądź zgłasza rodzina, że pacjent jest niebezpieczny na drodze, to zgłaszamy takiego pacjenta do referatu praw jazdy. Lekarz może napisać wniosek o badanie. I wówczas jest to jakby, problem jest nieco scedowany na ten referat do spraw praw jazdy, ponieważ oni wzywają wówczas pacjenta na badanie. I dopiero lekarz, który ma uprawnienia do badań kierowców i myślę, że też inni specjaliści, tacy jak laryngolog, okulista, neurolog, czyli badanie wielokierunkowe, dopiero takie badanie może pacjenta opornego, a mającego wskazania do oddania prawa jazdy, dopiero zdyskwalifikować jako kierowcę.
Zaczęłyśmy od oczu, bo tak naprawdę wraz z wiekiem zmniejsza się ostrość i zakres pola widzenia, pogarsza się widzenie głębi, a także zdolność do rozróżniania barw.
Kolorów,
mm-hmm. prawda? Tak. Ale też zmniejsza się wrażliwość układu nerwowego i zwiększa jego bezwładność. Ponadto obniża się sprawność zmysłów, tak jak pani powiedziała, oprócz wzroku, również słuchu.
Słuchu to jest też istotne, bo przecież no my tak naprawdę w samochodzie, będąc kierując, to odbieramy wszystkimi zmysłami. Mhm. Ale też pamiętajmy o tym, że jeszcze wrócę do wzroku. Po pierwsze, jakie my mamy choroby związane z wiekiem? Jaskra tak naprawdę może być w każdym wieku, ale zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej, starowzroczność, czyli tak naprawdę ta dalekowzroczność. Bo proszę zobaczyć, pacjent zaopatrzony w okulary do patrzenia blisko nie widzi daleko. I tak naprawdę ma dwie pary okularów, bądź dobre okulary ze szkłami progresywnymi, żeby widzieć, co ma na pulpicie, a co ma przed sobą na drodze. I tutaj też już może być problem.
Takie przeskakiwanie szybkie.
Tak.
Nie wszyscy to dobrze znoszą.
Znaczy, w ogóle okulary progresywne, ja tutaj nie chcę się absolutnie wypowiadać na ich temat, ani mądrzeć, bo się tam kompletnie nie znam. Ale do nich się trzeba przyzwyczaić.
Zawroty głowy, bóle głowy.
Zawroty głowy mogą być niezależnie od tego, czy my mamy okulary progresywne, czy nie. Bo pamiętajmy, to jest rzecz banalna, ale zmiany zwyrodnieniowe, które występują w stawach dłoni, stóp, kręgosłupa szyjnego, one również mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób my kierujemy. Kręgosłup szyjny może dać zawroty głowy. Jeżeli one się wydarzą w trakcie jazdy, no to jest sytuacja, która może zagrażać bezpieczeństwu. Mało tego, jeżeli mamy dolegliwości bólowe stóp, to nie mamy gwarancji, że ten pacjent dobrze naciśnie pedał hamulca, czy pedał sprzęgła, czy pedał gazu, czy zrobi to w odpowiedni sposób. Refleks, który jest jakby tak naprawdę zmysłem z układu nerwowego. Także musimy o tym pamiętać, że to nie jest tylko wzrok, to jest wiele rzeczy. Leki, które przyjmujemy. Czy pacjent bierze leki nasenne, czy bierze leki poprawiające koncentrację, czy bierze leki na pamięć, czy bierze leki kardiologiczne, czy ma zaburzenia rytmu serca, czy jest po udarze.
A jeśli to wszystko jest, to co? Jedziemy? No bo wymieniła pani takie schorzenia,
których może mieć tak naprawdę 50 lat.
Ale
tak,
oczywiście, no oczywiście, że tak. I właśnie co drugi senior już je ma.
Właśnie, jedziemy, ale musimy znać możliwości swoje, czyli jak długa trasa. Musimy wiedzieć, jakie są ostatnie badania i tak naprawdę może być pacjent, który przyjmuje mnóstwo leków i jest stabilny zdrowotnie i on nie ma wtedy przeciwwskazań do prowadzenia auta. A może być pacjent, który ma tylko jedno schorzenie, jakim będzie zespół dementywny i tak naprawdę przyjmujący jedną tabletkę być może dziennie i on może być bardziej niebezpieczny niż ten z wielochorobowością, ale mający świadomość swojej niesprawności. Mhm. Bo pacjent, który ma świadomość swojej niesprawności, to on będzie jechał po prostu ostrożniej.
Pytanie.
Jeszcze tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć, że to, co już też wielokrotnie o tym państwu mówię, że problemem pacjenta starszego i kierowcy starszego jest czasami brak autokrytycyzmu wobec własnej postawy. Czyli jak to ja nie dam rady, jak to ja nie zawiozę wnuków? Absolutnie, ale co wy opowiadacie? Przecież ja świetnie jeżdżę. To jest częsty problem seniorów, którzy mają zaburzenia pamięci, jakby i ich znakiem rozpoznawczym jest ten taki bezkrytycyzm swoich możliwości.
Ale wypadki śmiertelne z udziałem starszych kierowców też wynikać mogą i najczęściej wynikają z błędów w postrzeganiu i w nieprawidłowej ocenie sytuacji. Prawda?
Mm-hmm, dokładnie.
Bo nawet jeśli on ma to doświadczenie i wiele lat jeździ,
tak, ale tutaj
to jakby już
musi dobrze ocenić odległość. Musi. Ja wyczytam taką ciekawą rzecz.
Szczególnie pierwszeństwo przejazdu tutaj podają drogówek, że to z tym mają problem.
Tak, dlatego jest więcej wypadków tak naprawdę w terenie zabudowanym.
Tak jest.
A nie na autostradzie, gdzie jedziemy w sposób pewny. Nie musimy jechać 120, może jechać 90-80 na godzinę na prawym pasie, ale...
ale to też jest ta autostrada nie jest dobra dla seniorów, bo tutaj w jednym z SMS-ów pani pisze o tym zasypianiu, o tej...
Bo jest nużąca.
To jest nużące, jeżeli ktoś ma...
To jest bardzo dobra uwaga. Autostrada jest nużąca. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że my tak naprawdę, ja o tym też nie wiedziałam z tym kierowcą. W ciągu 1 kilometra drogi podejmujemy od 8 do 12 decyzji.
Tyle?
Tak.
Tyle decyzji?
No właśnie.
W automacie też?
Tego nie wiem.
Pani doktor, tutaj są pytania. Pan Janusz, mam 68 lat, w lewym oku lata mi mucha. nie wiem, cokolwiek się kryje poza, pod tym stwierdzeniem.
Mogą być wtręty, ja wiem, o czym to znaczy... pan mówi, bo mi też lata, to są prawdopodobnie wtręty w ciałku szklistym, ale to wymaga na pewno konsultacji okulistycznej.
Przed tym byłem u okulisty i pani doktor powiedziała mi, że tak ma być, a to mi przeszkadza. Nie wiem tylko, czy okulary do czytania mi przepisała. Pozdrawiam.
No to znaczy, myślę, że tak, do tej okulary Janusz. Myślę, że na to nie będą miały wpływu. Właśnie. Rozumiem, o czym pan mówi, bo to są, zwłaszcza jak patrzymy na jasne tło, to widzimy takie pływające różne takie tam farfocle. Tak się zdarza, zwłaszcza u osób, które wcześniej miewały wady wzroku. To są takie wtręty w ciałku szklistym, ale to nie jest, to przeszkadza, tylko że to nie jest duży problem okulistyczny.
Miałam 50 lat, gdy jak jechałam samochodem, musiałam czasem się zatrzymać, aby uciąć sobie drzemkę. Zdziwiona byłam, gdy udałam się do lekarza, a ten skierował mnie na badania i stwierdził cukrzycę.
No właśnie.
Pozdrawiam nas,
brawo.
Stała słuchaczka. Dziękuję.
Brawo, bo przyznanie się, napisanie takiego SMS-a myślę, że wymaga odwagi. I tym bardziej dziękuję, bo niech to będzie impulsem dla osób, które tak mają.
Mam prawo jazdy od 43 lat i nie miałam odpukać żadnego wypadku. Super. Jeżdżę po Europie, nawigacja w samochodzie. Wielka Brytania, mam 65 lat. Od 3 lat mam okulary do jazdy, bo wieczorem chodzą nieoświetleni przechodnie. Uważam, że powinny być badania okulistyczne, pisze pani Basia.
Świetnie.
Ale decyzja należy do kierowcy, seniora i jego rodziny. No tak.
No tak.
Decyzja to znaczy należy, tak. Ale
tylko proszę
decyzję,
pamiętać o jednej
Basiu,
rzeczy.
Może być
pani
już za późno.
Barbara, która pisze tego SMS-a, myślę, że jest pacjentką, nie
świadomą.
Pacjentką, osobą.
Bardzo.
Bardzo świadomą tego, co może jej przeszkadzać w jeździe. Natomiast ja jeszcze chcę tylko podkreślić problem jeszcze raz. To nie jest problem wszystkich kierowców. To jest problem osób, które popełniają błędy, powodują stłuczki, bo tak się zdarza. Stłuczki drobne, typu tu krawężniczek, tam jakiś potrącony rower bez kierowcy, bez, że tak się wyrażę, jadącego, bez rowerzysty. Taką sytuację miała moja ciocia parę miesięcy temu, że właśnie jej rower, który stał przy bloku, został zmiażdżony przez kierowcę 83-letniego. No i zrobiła się z tego straszna sytuacja dla niej, afera. No bo to też był stres, też starsza pani. Ale... jeżeli widzimy, że nasz bliski kierowca zaczyna popełniać pewne błędy, zaczyna jeździć tylko tymi samymi trasami w sposób schematyczny i neguje, zaprzecza, że jest problem, to może być sygnał, że ten problem jest. Tak? Czyli im bardziej senior będzie się upierał, że chce jeździć, ale wiecie państwo też, jeżeli chodzicie ze swoimi rodzicami do specjalistów, czy do kardiologów, do neurologów, do okulistów, To zawsze pytajcie, czy, bo to można zadać takie pytanie. Ja też podkreślam, że te wizyty, jeżeli senior oczywiście sobie tego życzy, bo to jest istotne, i nie protestuje, żeby ktoś z jego bliskich szedł z nim na wizyty, to znaczy, że tego potrzebuje. I wówczas na tej wizycie pytajcie o to, czy na przykład przy samym seniorze, czy mama, czy tata mogą dalej jeździć samochodem. Rozważmy to razem.
Ale to nie jest tak, jak tutaj pan pisze, że tak powiem, tak samo chorują młodzi, jak i starzy.
Nie do końca.
I że to jest ta nasza rozmowa może dotyczyć tak samo młodych, jak i innych.
Znaczy ja myślę, że tutaj chodzi o takie choroby, które mogą wystąpić w każdym wieku. Jak cukrzyca i niedocukrzenie, jak padaczka. Jak zaburzenia rytmu, bo również dotyczą osób młodych, oczywiście, i w tym momencie się zgadzam.
Ale w tym momencie jakby ten kierowca jakby ma z gruntu ograniczone możliwości prowadzenia samochodu,
tak,
prawda?
No to prawo jazdy.
Tak jest.
Tak. A co innego, ktoś, kto robił prawo jazdy i zaczął jeździć mając lat 20, a teraz ma lat 80.
I
było wszystko w porządku i minęło 60 lat od egzaminów i od badań dla kierowcy.
I my, proszę państwa, rozmawiamy dzisiaj o takiej sytuacji, kiedy wydaje nam się, że czas się zatrzymał w naszym samochodzie i dla nas, i że nasze prawo jazdy nie straciło, to znaczy tak, nasze prawo jazdy jest ważne, my możemy dalej jeździć, ale nasz organizm się już zmienił. I mówimy teraz o takiej sytuacji, że albo my sami, albo rodzina pojedziemy sobie po prostu na przegląd swojego organizmu.
Dla bezpieczeństwa siebie, rodziny i innych ludzi na drodze.
Dokładnie tak, bo co z tego, że mamy świetną maszynę, na przykład bardzo dobry samochód i długo jeździmy i nigdy nie mieliśmy mieliśmy żadnego wypadku, ale kiedyś będzie ten pierwszy raz i dzisiaj rozmawiamy o takich sytuacjach. Tutaj jest pan Grzegorz. Dzień dobry. Kilka dni temu na autostradzie A2 koło Poznania wypadek miał kierowca młody, bo choruje na epilepsję.
No właśnie.
Taki człowiek zagraża sobie i innym.
Innym. Zgadzam się, absolutnie.
Tu jeszcze jest pan Mirosław. Szukajcie sposobów, jak w białych rękawiczkach wykończyć kilku dziadków. Napuśćcie na nich lekarzy. Z obawy przed utratą prawa jazdy przestaną do nich chodzić na badania i przestaną się leczyć.
O Boże.
Nie to jest naszym celem i nie o tym mówimy. Celowo pytam panią doktor, czy pani doktor może?
Znaczy ja jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest bardzo trudny temat.
Tak jest.
I jeżeli on nie jest jakoś prawnie usankcjonowany, to będzie tak, jak jest do tej pory, czyli tak naprawdę każdy kierowca i niezależnie od wieku może jeździć.
Ale jeżeli widzimy u siebie pogorszenie wzroku, słuchu, jeżeli zaczynamy zasypiać, jeżeli wyjazd w nocy na przykład autostradą z Gdańska do Łodzi nie jest już tak komfortowy i musimy się gdzieś tam zatrzymywać i się trochę zaczynamy lękać, boimy się, oglądamy się, zaczyna się robić trochę nerwowo, już drżą nam ręce, boli nas kręgosłup, bolą nas nogi, nie możemy sobie tego sprzęgła, już nie mówię o tym, że mylimy sprzęgło z hamulcem, etc., no nie o tym mówię, ale jeżeli już coś widzimy, to może jest to czas, żeby jednak kupić sobie, nie wiem, bilet na pociąg, na tą samą trasę. Może
żeby
już
było bezpieczniej.
Żeby było bezpieczniej, że już nie grajmy takich chojraków, nie udawajmy.
Nie, no ja cały czas chcę podkreślić w tej audycji jedną rzecz, że nie możemy absolutnie wszystkich seniorów po 80 roku życia wrzucić do jednego worka, bo oni z gruntu są niebezpieczni jako kierowcy. Absolutnie nie. Bo tak jak mówię, no być może strzelimy sobie same w kolano, a to też nie o to chodzi.
Mhm. Nie przestaniecie nas słuchać państwo? Na pewno, mam nadzieję.
Zgłoszą nas. Zgłoszą. Do referatu prawa jazdy.
Odbierzecie nam prawo jazdy, słuchacze.
Ale to bezpieczeństwo musi być. Zgadzam się absolutnie tutaj, że niektóre choroby dotyczą osób młodych i osób starszych. Ale jeszcze raz chcę podkreślić. Osoby młode powodują wypadki częściej jadąc po alkoholu albo z powodu brawury, takiego szarżowania na drodze, czy nadmiernej prędkości, czy takiego poczucia, że na pewno dadzą radę i że są świetnymi kierowcami. Osoby starsze powodują wypadki właśnie częściej z powodu zaśnień, z powodu powikłań polekowych, z powodu złej tolerancji leków, z powodu zmian zwyrodnieniowych i z powodu przede wszystkim zaburzeń słuchu, widzenia i gorszego refleksu, bo podejmują decyzje dłużej i to jest od nich niezależne. Nam się wydaje, że my podejmujemy decyzje tak samo jak 40 czy 20-latek, ale tak nie jest, ponieważ ten impuls i przewodzenie przez układ nerwowy jest inny. Poza tym też taki kierowca inaczej reaguje potem po wypadku. Więc tutaj jest różnica między kierowcą 80-letnim, a kierowcą 50-letnim, czy nawet 60-letnim.
Poza tym jeszcze jest taka ważna dosyć sprawa, że jeżeli kierowca jest świadom pewnych swoich takich
właśnie o to chodzi.
Niedobrych objawów, czyli chorób, swoich ograniczeń, mówiąc krótko, które się pojawiają, które zauważył, to może zmienić w jakiś sposób, w jakimś stopniu sposób prowadzenia samochodu, którym jedzie. Na przykład może tak, żeby być bardziej bezpieczny na przykład, bo to można zrobić, a zauważyłam, że niektórzy tego właśnie nie robią. Wcale nie jeżdżą wolniej, a mogliby i kobiety też tutaj, bo obserwuję panie również, wcale nie unikają podróży na przykład po zatłoczonych drogach w godzinach szczytu, wcale nie unikają jazdy po zmierzchu na przykład, a to jest niebezpieczne. Inaczej rozkładają sobie czas jazdy i też tego nie robią, a mogliby. O tym też mówimy, że ludzie mogliby sami w jakiś sposób to regulować.
Wydaje mi się, że jeżeli senior ma świadomość tego, że się po prostu starzeje i że jego ciało i zmysły odmawiają mu posłuszeństwa albo nie są już takie, jak były, to jakby jeżeli ma tego świadomość, to powinien też w sposób świadomy z powodów tylko i wyłącznie bezpieczeństwa pewnych rzeczy unikać. Po co prowokować sytuacje, które mogą być niebezpieczne? Ale jeszcze raz chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że też nie możemy absolutnie i nie powinniśmy podchodzić do tego radykalnie, bo pamiętajmy, że seniorzy będą walczyć o to, żeby prawo jazdy mieć i ja pewnie też kiedyś będę o to walczyć, dlatego że jesteśmy, bo to daje im niezależność, to naprawdę trzeba o tym powiedzieć.
Bo u nas nie ma takich przepisów, które...
Proszę sobie wyobrazić, jest godzina 11 i mamy wizytę u lekarza na godzinę 11. I teraz musimy się przemieścić z Gdyni Cisowej do Gdańska na ulicę Wałową na przykład, tak? I teraz senior, który jest niezależny i pojedzie samochodem, to zrobi to w sposób szybszy i łatwiejszy dla niego. A jeżeli będzie albo musi zaangażować rodzinę, która zawiezie, bądź taksówkę, która będzie kosztogenna, bądź pojedzie kilkoma środkami transportu.
No i tutaj jest SMS, co z samotnymi seniorami mieszkającymi na prowincji, no gdzie do sklepu jest 5 kilometrów, a do lekarza 10 i dalej.
No właśnie.
Czyli to jest to, o czym pani doktor mówi.
I to jest to. I w tym momencie mamy seniora, który do tego sklepu nie pojedzie i być może ktoś będzie musiał być zaangażowany i zrobić mu te zakupy. Albo też nie pojedzie do tego lekarza, bądź będzie angażował bliskich, albo kogoś życzliwego, kto zawiezie. Także tutaj to jest trochę broń obosieczna.
Ale pani Maria pisze tak. Jedna z moich koleżanek, 65+, już po raz czwarty zdawała egzamin na prawo jazdy. Teoretyczny test zaliczyła, a do egzaminu z jazdy będzie podchodziła po raz piąty. Obawiam się, że te niepowodzenia mogą wynikać z daty urodzenia, a nie umiejętności kierowania pojazdem.
Albo takiego stresu przed samym egzaminem, że też ją to paraliżuje. Bo,
kiedyś
Państwo, to
kiedyś ten stres
tak.
był inny, prawda?
Inaczej było.
Inaczej się stresowaliśmy niż teraz.
Tak, dokładnie, ale też jest więcej impulsów z zewnątrz, więcej samochodów, więcej szybszych samochodów. Ale ja myślę, że to jest tak, że osoba starsza też myśli, że już z gruntu jest inaczej potraktowana. I tu, że jakby na samym starcie też wszyscy na nią patrzą jako jednak na starszą panią, która po raz kolejny zdaje egzamin.
I co, ona bardziej się spina w związku z tym stres?
Może tak być.
Nie mówię, że tak oblewa?
Może tak być. Tak sobie gdybam po prostu. Tak sobie myślę, jak ja bym się czuła, mając tyle lat i zdając egzamin.
Długa podróż, kilkuset kilometrowa przez całą Polskę, na przykład Gdańsk, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Gdańsk, Zakopane po 70. Pani doktor, przed nami długi weekend, dlatego chciałam się tak krótko zapytać.
Jak po 70?
Zadać pani pytanie pod tytułem jechać samochodem czy pociągiem, bo wszyscy ruszymy.
Nie kategoryzujmy wieku. Czy to będzie po 70, czy po 60, czy po 30? Wszystko zależy od tego, jeszcze raz, jakie mamy choroby, jakie leki przyjmujemy i jak się czujemy w samochodzie w długich trasach.
No ale ja już teraz umieram po 500 kilometrach na przykład, a po 70 raczej bym nie wsiadała w samochód.
Wsiądzie pani.
Pani doktor, za tydzień będziemy rozmawiać o aktywności, o różnego rodzaju spędzaniu wolnego czasu, no bo to będzie środek długiego weekendu. Już teraz Państwa zapraszamy, porozmawiamy sobie o tym, dla kogo kriokomora, dla kogo masaż, dla kogo rehabilitacja w sanatorium, dla kogo góry, dla kogo morze. O tym będziemy rozmawiać już za tydzień, a teraz już do widzenia. Dziękujemy, kłaniamy się. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska i Anna Rębas.
Dziękuję bardzo, do widzenia.